Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Taki temat dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy. Joanna i Andrzej Żelowscy, Sabina i Wojtek Gmis, Marzena Jurek-Mikowi i psycholog Iwona Selecka-Detyna. W tym gronie rozmawiamy o różnych problemach, kłopotach dzieci i rodziców na różnych etapach życia. Za nami ten okres taki niemowlęcy, najwcześniejszy. Zbliżamy się do okresu przedszkolnego. Ja nie wiem, gdyby tutaj był jakiś ranking, to nie wiem, czy takie choroby wieku przedszkolnego i praktycznie dziejące się na okrągło. Jak sobie przypominam i teraz też obserwuję te dzieci, które są w przedszkolach, to nie wiem, czy wy macie takie doświadczenia?
My mieliśmy żłobkowe.
Chorowały czy nie?
Chorowały.
Czyli zaliczyliście się na tą pulę kłopotów na tym etapie?
Lada katarek zawsze kończył się antybiotykiem z zapaleniem ucha albo tam czymś innym.
Było to zmorą waszych czasów czy nie?
Ja najgorzej wspominam ospę, ponieważ dziewczyny były rok po roku, chorowały na ospę jedna po drugiej. Więc nie wyszłam z domu chyba przez 6 czy 7 tygodni dosłownie, ponieważ nie było Andrzeja, bo był akurat na jakiejś misji. Więc ja 6 tygodni z drapiącymi się dziećmi. Pamiętam, że na jakimś etapie nie miałam siły już kropkować ich tą mazią białą, tylko wzięłam pędzelek i po prostu smarowałam pędzle. I to najgorsza choroba, jaka chyba się przytrafiła samotnej matce z trójką dzieci małych.
Słomianej samotnej matce.
Tak, słomianej.
Wsparcie jakieś tam było.
Było, telefoniczne. No.
Ja pamiętam tylko pierwszy rok Natalki w przedszkolu. Kiedy była malutka Emilka, sobie myślę, tak, Natalka ma 3 latka, to przedszkola, ja wtedy mogę się zająć tą młodszą. Poszła na tydzień do przedszkola, 3 tygodnie w domu. Tydzień w przedszkolu, 3 tygodnie w domu. I cały rok tak wyglądał, także całe moje macierzyńskie kończyło się wszelkiego rodzaju katarkami właśnie i kolejnymi.
A oprócz tej perspektywy chorowania, słuchajcie, to już jest taki czas, takim maluchem to się już można dogadać, już o świecie wiele można poopowiadać. Zaczynają się takie akcje przedszkolne, różnego rodzaju sympatie i co częstsze być może antypatie, różnego rodzaju jakby sposoby radzenia sobie z tymi kłopotami w szkole, interwencje pań. Czy pamiętacie takie, czy były takie sytuacje?
Pamiętam i to był najcudowniejszy wiek w moich dzieci.
Co ci się najbardziej podobało?
Że są takie słodkie i kochane, już są samoobsługowe.
Nie lały się tam z nikim w przedszkolu?
No, nawet jak się polały, to krew się nie lała nikomu, oka nie wybiły, wszystko, że policja nie jechała, karetka nie musiała. No wszystko w takich granicach dopuszczalnej normy. Natomiast jest cudowne było to, że podziwiały, zachwycały się takimi moimi rzeczami. Ja im mogłam odkrywać świat, wydawało się, że jestem taka mądra, że może mogę im otwierać kolejne drzwi poznania. I to było fantastyczne, tak mniej więcej do 6 roku życia. Potem już zaczęły się takie...
Trudniejsze pytania.
Nawet nie pytania, ale takie już trochę naśladowanie koleżanek i kolegów, niekoniecznie w takich sferach, które mi by się podobały. Już zaczynało takie troszeczkę pyskowanie, nie? Takie niefajne już później było. Znaczy fajne, ale inaczej, tak? Już
pani
trochę było...
Pani w szkole, nie? Niż mama.
Tak, nie, to już potem to już było trochę inaczej. Ale ten wiek przedszkolny, do przedszkola, do końca, no jeszcze pierwsza klasa, to było po prostu cudowne.
No ja też kocham ten okres i słowotwórstwo u dzieci wtedy, tak. To jest w ogóle, to jest coś cudownego, te ich nowe wymysły na jakieś tam przedmioty, których nie potrafią nazwać, tłuszcz do rzęs na przykład.
Albo moje dziecko kiedyś w zoo powiedziało, patrz, paniunia. Jaka paniunia? Bardzo długo usiłowaliśmy odkryć, co to jest ta paniunia, a to był wielbłąd.
O, no. Muszę wam powiedzieć, kochani, że to jest najprzyjemniejszy okres dla tatusiów. Chciałabym jeszcze nadmienić to, że od początku zaistnienia życia i jego pojawienia się potem na tym naszym cudownym świecie, to powinno być, jak zawsze mój małżonek mówi, równouprawnienie, że nie tylko mama się zajmować, ale również i tato i z obopólnością się wymieniać w tych wszystkich funkcjach pielęgnacyjnych, tudzież później rozwojowych. I dla mężczyzn jest to cudowny okres, to co Asia powiedziała, kiedy ta eksploracja werbalna następuje i mężczyzna może się wykazać, pokazać, nauczyć. Bardzo to lubią tatusiowie właśnie i z dziewczynkami, i z chłopcami. Jest to okres takiego intensywnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, a przede wszystkim społecznego dla naszych dzieciaczków. I tutaj to jest...
Tatusiowie możecie potwierdzić albo zaprzeczyć.
Ja potwierdzam. Ojciec dla dzieci jest w tym momencie Bogiem, a fajnie jest być Bogiem.
Ja również się zgadzam. Ja nawet od pierwsze w ogóle mycie w domu, to już żona, że tak powiem, scedowała na mnie. Później ewentualne jakieś tutaj właśnie takie poznawcze już zachowania, powiedzmy, przedszkolnych dzieci też jak najbardziej dużo frajdy sprawiają. Właśnie takie przekazywanie, no bo Bogiem to mocne słowo, tak? Natomiast przekazywanie
autorytetem,
wiedzy,
nauczycielem,
taki autorytet, tak, no troszkę łechcze.
Ale muszę wam powiedzieć, że to zostaje do późnych lat, bo częściej też córka, jeżeli ma jakieś problemy, a jest 20-letnią kobietą, to oprócz mnie idzie do taty jeszcze zweryfikować, więc to chyba coś
to
w tym
jest. W tym okresie chyba coś w tym posadzone, jest potem kiełkuje. Jurek, jak to z tym twoim pokazywaniem świata, byciem Bogiem na tym etapie?
Ja myślę, że to
było, minęło czy zostało?
W dużej mierze o taki kontakt i rozmowę, bo
może nam zostało.
Wtedy się uczymy, tak? Wtedy zaczynamy, a potem to trzeba bardzo mocno utrzymać, żeby towarzyszyć. Mnie się wydaje, że fantastyczne jest, jeżeli możemy tworzyć to razem w małżeństwie i jeżeli ten kontakt z dzieckiem jest po prostu wspólny i rozmawiamy ze sobą nie tylko o tym, co my, ale też o tym, jak było w naszym spotkaniu z dzieckiem, czyli jeżeli poszliśmy z przedszkolakiem na spacer, to rozmowa z małżonką o tym, jak było na tym spacerze, jest po prostu fantastycznym wyzwaniem. No i to, że się uczymy tego i opowiadamy sobie wzajemnie, to jest cudowne. A poza tym, jak dzieci widzą, że rodzice wtedy funkcjonują razem ze sobą, to jest to wspaniała nauka i takie tworzenie czegoś bardzo ważnego.
Ważną taką rzecz, to za chwileczkę.
Jeszcze tylko dodam, a propos tych mężczyzn, że myślę sobie, że jak od małego dziecka ten tata jest autorytetem dla tej małej dziewczynki czy chłopca. Przypomina mi się wczorajsza modlitwa nasza rodzinna, kiedy nasze 4-letnie dziecko powiedziało: i módlmy się jeszcze za moje dzieciaczki, które się urodzą, jak będę duża. Czy nas zupełnie 4-latka zaskoczyła. Ale ja myślę sobie właśnie, że to, że ona widzi, że modlimy się razem, że ona się modli razem z nami, zaprocentuje to za czas jakiś. Co powiem na przykładzie naszej starszej córki, która wypowiadała się publicznie na temat swojej wiary i powiedziała, że ona wierzy w Boga dlatego, że widziała od maleńkości klęczącego ojca. I skoro jej ojciec, który jest dla niej ogromnym autorytetem, klęka przed kimś, to znaczy, że ten ktoś jest jeszcze większy niż jej własny ojciec. Także myślę, że właśnie czym skorupka za mną nasiągnie, czyli jak widzi tego ojca autorytet, który potrafi, no to procentuje kiedyś.
To, o czym powiedziałeś, Jurek, tylko teraz tak, wiecie, ten etap, kiedy w ogóle rodzice, a tutaj teraz ojcowie, wysunęli się na plan pierwszy, są takimi autorytetami, są takimi niemalże bogami, no on dosyć szybko mija, bo te kilka lat szybko mija. I teraz pytanie, jak, czy udało wam się, czy udaje utrzymać jakby to dalej, tak? Kiedy dzieci rosną, autorytety się zwiększają, są inne. Jak zachować to swoje miejsce?
Wiesz, no i tutaj dochodzimy do tego, o czym mówiliśmy na początku, tak? Czyli małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot.
I to może tak, wiesz, parafrazuję, małe dzieci, małe wyzwanie, duże dzieci, większe tak, wyzwanie.
Z kilku powodów, bo pierwsza sprawa jest taka, że jak te dzieci są malutkie, to mamy pełnię możliwości, wszystkie ścieżki mamy otwarte, tak? Wszystko możemy, tak naprawdę bardzo dużo zależy od nas. Jeszcze nie zdążyliśmy wielu rzeczy popsuć, a w wieku 15, 16, 17 lat okazuje się, że już do pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie wrócić, że już coś, co się dokonało, to już się nie odstanie nigdy. I to jest pierwsza trudność. Druga trudność jest taka, że bardzo łatwo jest przegapić pewne momenty. No, ja boleję nad tym, że wyjeżdżając za granicę i przebywając długie okresy poza domem, no wiele rzeczy przegapiłem i do tego już nie będzie mi dane drugi raz tego zobaczyć, tak? Pewnych rzeczy, które się działy w życiu moich dzieci. No i to są takie sprawy nieodwracalne niestety. A jeszcze kolejna sprawa jest taka, że no, kiedy dziecko ma 14, 15 czy 17 lat, no to przestajemy być autorytetami. I to, co my mamy do powiedzenia, myślę, jest dużo mniej istotne dla nich wtedy. Ważniejsza jest opinia grupy rówieśniczej, ważniejsze są inne rzeczy. I nasze możliwości oddziaływania, nawet jak widzimy na przykład, że coś złego się dzieje, albo chcielibyśmy pomóc, albo chcielibyśmy nawet okazać, że nam zależy, czy pogłębiać tą wieść, no, możliwości są dużo mniejsze.
Dlatego dobrze, żeby pokierować dzieckiem, żeby go jakby spróbować na pewnym etapie wdrożyć w jakąś grupę rówieśniczą, czyli na przykład w harcerstwo albo w marianki. Bo zawsze, ja widzę to w naszych dzieciach, że to jest, nawet jeżeli tam przeżywają jakiś bunt w swojej głowie, poszukują tych swoich dróg, to zawsze mają gdzieś tam odnośnik właśnie do tej grupy. Częściej się spotykają z tą grupą niż z tą grupą, powiedzmy, szkolną. Bo szkolne grupy dzisiaj, powiedzmy, istnieją chyba na Facebooku, jak dzieci wyjdą ze szkoły, prawda? A jak mają jakąś tą grupę rówieśniczą, z którą coś działają, wyjeżdżają na obozy, idą do kościoła, to myślę sobie, że jest im łatwiej. Może nam jako rodzicom jest łatwiej, bo mamy poczucie, że są w dobrym towarzystwie.
Andrzej, ja bym powiedziała, że autorytet jest pewnym kontinuum, ciągłością i on może w tym okresie niweluje się aż do niskiego poziomu, że prawie go nie ma, ale on jest. Potem znowu odżywa i trzeba być czujnym w tym okresie, żeby po prostu on zupełnie nie zgasł. To, co powiedziała Asia. I wtedy faktycznie grupa jakaś pozytywnego odniesienia, z którą może się dziecko identyfikować, na ten czas zastępuje nasz autorytet, ale po iluś latach on z powrotem jakby wraca. Gdzieś tam to ziarno, które zostało zasiane przez nas, coraz mocniej rośnie i widzimy to już u naszych dorosłych dzieci, prawda? Czy to, o czym mówiliśmy, rozmawialiśmy wcześniej, czy prawdy życiowe, które były przekazywane, to gdzieś w różnych krokach, wyborach naszych dzieci, one się przewijają. Nie ma tego, żeby one zupełnie wygasły, prawda?
A ja mam takie wrażenie, że popatrzeć można na to jeszcze z drugiej strony, czyli od strony ojca. Bo patrzymy na to, że ojciec ma autorytet, to jakby patrzymy na to z zewnątrz. A ja bym patrzył na to od strony ojca. Myślę, że ten pierwszy czas to jest moment, w którym po 20 latach będziemy mówić, że wtedy uczyliśmy się, że nie jesteśmy tylko dla siebie. Znaczy, że małżonkowie się zapatrzyli w siebie i wszystko fajnie, a potem nagle dziecko wchodzi i wszystko się koncentruje wokół dziecka. Więc uczymy się tego, że nie jesteśmy dla siebie, że dzieci są ważne, że no, czasem u niektórych może przejść to nawet dominację, co jest bardzo niezdrowe i wtedy zapominają o sobie całkiem. Ale potem ten okres przedszkolny to jest moment, w którym ojcowie właśnie mogą pomyśleć, tak jak Andrzej powiedział fajnie, to, że no Bóg, prawda? Wielki autorytet, super, cudnie, dziecko patrzy z uwielbieniem i w ogóle jest fajnie. Czasami myślę, że już wtedy mogą być symptomy, w których trzeba przyjąć, no nie zawsze przez nas lubiane słowo, a mianowicie pokorę, ponieważ mnie się wydaje, że w tym okresie takim właśnie przedszkolnym, takim fantastycznym i fajnym, to tata jest fajny do zabawy, tata jest fajny do różnych rzeczy, nawet do opowiadania, do przytulania i do innych rzeczy, ale musi się zmierzyć z taką sytuacją, że jeżeli jest naprawdę kłopot albo dziecko czegoś bardzo potrzebuje, to potrzebuje przede wszystkim mamy. Natomiast to nie znaczy, że ojciec nie daje czegoś, co jest niezwykle ważne i to poczucie bezpieczeństwa i stabilności właśnie pochodzi od ojca. I myślę, że warto sobie to uświadomić, będąc facetem, bo to jest taki moment, w którym można się poczuć źle, gorzej. No, dziecko poleciało do mamy i tam się tuli i płacze. A dlaczego nie do mnie? Przecież opowiedziałem taką fajną bajkę i w ogóle było świetnie. A to właśnie nie tak. Natomiast potem podtrzymanie tego autorytetu, jak to zostało powiedziane przed chwilą, patrząc na to z zewnątrz, to od strony ojca to jest tak, że ja na początku wydaje mi się, że mam ogromny wpływ na dziecko, a potem żaden. Natomiast mnie się wydaje, że jest dokładnie odwrotnie. Że największy wpływ na początku ma matka, ojciec jest tym bardzo tam z daleka i w ogóle jest cudnie, ale potem ten rosnący wpływ polega na tym, że jeżeli się umiemy w pokorze uchylić, nie mam dominującego wpływu. Nie mam ambicji na to, że dziecko musi postępować tak, jak mu opowiedziałem, ale staram się towarzyszyć i być wokół, blisko niego, to może się okazać, że ten ojciec jest najbardziej istotną osobowością w życiu dziecka i to rośnie, to jest potężne, to jest ogromna relacja.
Myślę, że te strefy wpływów pewnie na różnych etapach różnie się układają i przemijają. Nie wiem, czy to tak, co nauka na to, czy to rzeczywiście jest tak, że mama ma większy, tato ma mniejszy, czy też po prostu każdy ma jakby swoją przestrzeń do zagospodarowania.
nauka mówi troszeczkę inaczej, że jeżeli chodzi o dziewczynki, to one całe życie identyfikują się z mamą jako z płcią znaczącą. Zaś u chłopaków jest troszeczkę inaczej. Chłopcy ten początkowy okres, no najpóźniej do tego 6-8 roku życia, identyfikują się z mamą jako z osobą znaczącą, a potem musi nastąpić identyfikacja z płcią tożsamą, czyli już z męską, z mężczyzną. I w życiu mężczyzn mama i tata odgrywa taką zamienną rolę, a dziewczynek głównie mama, bo od tego zależy, czy dalszy rozwój psychoseksualny dziecka będzie prawidłowy. To jest jedna z teorii przyczyn różnorodnych zaburzeń seksualnych, że nie nastąpił proces prawidłowej identyfikacji z płcią tożsamą. I tutaj to chciałabym podkreślić.
Tak, ale myślę, że to wcale nie jest sprzeczne z tym, co ja mówiłem, ponieważ tutaj pojawia się ważne pojęcie pod tytułem identyfikacja, a ono tworzy no, konkret, tak? Czyli to trzeba by napisać, co to jest w takim razie identyfikacja, dlaczego nauka się tym zajmuje w ten sposób i tak dalej. Natomiast ja mówię o pewnych odczuciach, tak? Czyli, że nie mam takiej refleksji naukowej na ten temat, natomiast wydaje mi się, że jak patrzę na relacje, które są, bo patrzę na to z punktu widzenia relacji, to jednym z elementów oddziaływania jest kształtowanie u dziecka tej identyfikacji. Natomiast to jest tylko jeden z elementów. A jeśli mówimy o autorytecie i wpływie, to tam jest szereg różnych rzeczy,
no,
prawda?
No rozwój jest pewnym spektrum.
Ja nie mam wątpliwości, że dziecko ma na przykład, że ojciec tworzy pewne obrazy, że jeśli mówimy o kształtowaniu wiary, to w religii moim zdaniem największe znaczenie będzie miał ojciec.
To już mówiliśmy tam o tym wielokrotnie, też ten przykład Asi i Andrzeja też pokazuje to bardzo wyraźnie. Natomiast nie macie takiego wrażenia, że jakby taki też zasadniczy kłopot z dziećmi polega na tym, że po prostu za szybko rosną, że za szybko ten czas mija i one tak już szybko przestają być niemowlakami, potem ten czas przedszkolny tak mija.
Czy łapaliście się? Wtedy, jak się wiesz, jak się nie pogodzisz z tym. Jeżeli od początku, jeżeli urodzi się dziecko i sobie uświadomisz, super, zostało mi dane na 20 lat, 19 mojego życia i wtedy jest, tak powiem, dla mnie, no to będziesz szczęśliwa. Jeżeli myślisz sobie, o, mam, moje i nigdy go nie oddasz światu, no to będziesz
bardziej, wiesz, nie pytam o to w tym kontekście takiej nieumiejętności pogodzenia, tylko takiego wiecznego zadziwienia, bo ja mam wrażenie, że zawsze wszyscy są zdziwieni. To takie słynne serialu Dom, ja nie wiem, czy wy pamiętacie, tam w czołówce ja coś, jak żeś ty wyrósł. I to są takie wieczne zawołania rodziny bliższej, dalszej, prawda, nawet własnych rodziców.
Ale jak to jest ta kwestia perspektywy, prawda?
Zawsze zdziwienie, że to dziecko tak wyrosło.
Patrzymy na dziecko codziennie i często nie widzimy. No to w którymś momencie się orientujemy. O kurczę, przekroczyłeś próg, albo wyrosło z ciebie to ubranie, tak? Natomiast tak naprawdę to dopiero ludzie, którzy rzadziej widzą dzieci, mogą dostrzec ten skok, ten wzrost. A ja myślę, że my się tak zachwycamy, zaskakujemy zmianą, jeżeli jakby jej nie ćwiczymy. Bo na przykład ja uważam, że jest świetne ćwiczenie, którym warto się podzielić, czyli w wieku, kiedy dziecko ma tam do 5 lat, popatrzeć się na śpiące takie dziecko i rzucić takie hasło między małżonkami. Wiesz, a jak będzie szła do ślubu, albo powiem się, będzie facet, no nie wiem, pewnie będzie jakimś może inżynierem, albo takie ćwiczenie, które pokazuje perspektywę zupełnie inną dostrzegania dziecka. Jeżeli takie ćwiczenie będziemy robić, to co Asia mówi, istnieje szansa, że łatwiej nam przyjdzie.
Zakładam, że to ćwiczenie będziemy robić co 5 lat, bo 5-latka jestem w stanie wyobrazić sobie i na ślubie, i jako inżyniera, nawet jako, nie wiem, zdobywcę jakichś wielkich nagród. Natomiast już z 15-latkiem myślę, że mogłabym mieć pewien problem, chociaż teoretycznie może to być bliżej.
Ale w wieku 15 lat, jakie cudne byłoby to ćwiczenie, gdyby rzucić takie hasło. Patrz, to będzie zwykły, normalny robotnik, który będzie pracował, fajnie pracował i będzie miał fajną rodzinę.
O tak.
A nie wiecie tak, niech już idzie z domu?
Dobra, to jeszcze to w ostatniej części. Andrzej czeka na swoją...
To już od 15 lat leci.
Ja myślę, że to było bardzo trafne, co powiedziałaś, bo ja mam takie odczucie, że że to tak szybko zleciało i miałem mnóstwo planów, jeszcze takich pomysłów, wiesz, co jeszcze zrobimy razem.
Na tym etapie dalej.
Tak, tak. I to już umknęło, że już wielu tych planów nie uda mi się zrealizować. Zrobiliśmy takie pożegnalne wakacje poprzednie, że pojechaliśmy...
Kogo żegnaliście?
Siebie, nawzajem. Pojechaliśmy całą gromadą razem nad morze, w miejsce, gdzie kilka razy w przeszłości jeździliśmy. Z taką świadomością, że prawdopodobnie to jest ostatnia taki wspólny wypad, bo no, dzieci już nie chcą z nami jeździć. I może się już nigdy nie uda nam pojechać w tym składzie, wiesz, także ten czas mija bardzo szybko i teraz mam taką szansę, bardzo się cieszę i dziękuję Bogu, że taką szansę mi dał, że znowu jestem ojcem czterolatki i muszę ci powiedzieć, że mam takie wrażenie, że jestem dużo bardziej uważny w obserwacji tego, co się z nią dzieje i w tym czasie, który mogę jej poświęcić, dlatego, że już mam tą świadomość, że ten czas bardzo, bardzo szybko umyka.
I to, co mówiłeś, że nie było ci dane wcześniej, i ja myślę, że refleksja ta pomogła ci w tym, żeby być czujniejszym, prawda?
Tak, to jest, wiesz, mam tą perspektywę, że wiem już, że pewne rzeczy mijają bardzo szybko i to z tego wynika.
Dzieci dojrzewają, czasy się zmieniają, przychodzi ten szkolny etap, no i nie mówcie mi, że tutaj znowu jakby nie pamiętacie jakichś kłopotów szkolnych, przedszkolnych, takich historii, z którymi każdy rodzic mierzyć się musi. Zatrzymajmy się może na takiej wcześniejszej szkole. Marzenka macha rękami. Wszystko
szło. Pierwsza rzecz, z którą się trzeba zmierzyć, to są własne oczekiwania, które na początku jest wszystko okej, bo na początku szkoły podstawowej zawsze jest wszystko fajnie, zgodnie z
oczekiwaniami. Przepraszam, tylko że się wtrącę, bo tu ciągle tak pobrzmiewa to pytanie to Sabiny, ta konstatacja z początku programu. Nasze kłopoty czy dzieci kłopoty, tak? Że bardziej nasze, to o czym mówisz.
No tak.
Własne
tak,
oczekiwania.
Tak, no. Bo to muszę się zmierzyć z własnymi oczekiwaniami. Jeżeli jeszcze dziecko nie osiąga tych wyników, które sobie wymarzyłem, no to już w ogóle pełny odjazd. A im dalej, im wyżej, czyli im wtedy, kiedy nam się wydaje, że te wyniki szkolne zależą już ewidentnie od tego dziecka, no po prostu, no gimnazjum, podstawowe, liceum, to już w ogóle. Natomiast wydaje mi się, że wtedy właśnie popatrzenie się na oczekiwanie, popatrzenie się na kreację naszego dziecka pod kątem jego pracy od perspektywy, że ktoś, kto jest pracownikiem prostych czynności aż po operatora kosmonautę, no to może być taka otwartość może nam dużo ułatwić, po prostu może nam popatrzeć na to, na nasze dziecko jako na człowieka, a nie tylko jako na kogoś, kto robi coś niezwykłego.
Dla nas okres szkolny to był okres zmierzenia się z taką informacją, że jest to zupełnie inny człowiek niż my. Jest utalentowany w innych kwestiach, ma inne potrzeby i że my musimy mu dać taką jakby szansę swojego indywidualnego rozwoju. I to było przepiękne odkrycie, muszę wam powiedzieć. I chyba jednej rzeczy, którą nauczyliśmy naszą córkę, że nie wchodziła w ostre rywalizacje.
Wiecie, ja bardziej myślę, jakby pytając o te problemy szkolne, te etapy, to bo znowu teraz tak, każdy etap inaczej zupełnie wygląda z perspektywy, tak? Kiedy się patrzy i potem się siada w fotelu i się myśli z rozrzewnieniem, ludzie, to te wywiadówki, te wiecznie pogubione części garderoby pozapominane w szatniach, pozaginane rogi, czy tam poplamione zeszyty, że tak naprawdę coś, co było problemem, czy takim kłopotem, taką codziennością na danym etapie, potem jest tylko rzewnym wspomnieniem. Czy wspominacie takie właśnie historyjki z codzienności, z tego czasu szkolnego? Coś, co być może dzisiaj już wiecie, że nie warto w ogóle jakby się tak bardzo emocjonować, czy przejmować, czy zatrzymywać też nad niektórymi sprawami, bo one po prostu mijają i potem, tak jak mówię, przestają być problemami, są tylko takimi rzewnymi wspomnieniami.
Ja uważam, że szkoła to jest realny problem. No niestety trudno jest z tego uciec, od tego kłopotu. I nie każde dziecko się uda tego uratować. Ja wspominam swoje lata szkolne i to był fajny czas, bo ja pamiętam, że miałem zupełnie wylane na szkołę i w ogóle mnie to nie ekscytowało. I szkoła zajmowała mi bardzo mało czasu, wiesz, to było parę godzin dziennie, w domu się praktycznie w ogóle nie uczyłem I miałem
zdolny
mnóstwo,
byłeś.
Tak, byłem zdolny. Miałem dużo czasu na różne inne aktywności. Po kilka godzin dziennie się grało w nogę, wiesz, kamieniami się z kolegami rzucało, wiesz, można było po drzewach łazić. A teraz te biedne dzieci są totalnie przez szkołę zmiażdżone, stłamszone. To jest źródło traum. No.
Albo przez rodziców też.
Dodatkowo. Rodziców, którzy są nakręcani do tego sprostania tym absurdalnym wymaganiom. I myślę, że szkoła, dzisiejsza polska szkoła jest miejscem bardzo, bardzo dzieciom, dla dzieci trudnym. No. Nasze były silne, dzielne dzieci i przetrwały to.
To ale kłopot myślę, bardziej dzieci czy rodziców
myślę,
teraz?
Myślę, że jednych i drugich. I jestem sobie w stanie wyobrazić, że są dzieci, które, dla których pójście do szkoły jest gehenną, naprawdę.
Być może tak, my jesteśmy na razie na etapie walki ze szkołą. Nasze dzieci to jest trzecia i piąta klasa, także my nie mamy co wspominać, bo jesteśmy w trakcie, w ferworze.
W centrum wydarzeń.
Natomiast no, nie mogę powiedzieć, że u nas aż tak strasznie jest w tej szkole. Mamy szkołę małą, nauczycieli wszystkich się zna, staramy się, że tak powiem, współpracować i trzymamy jeden front z nauczycielami jak na razie i jakoś tak no nie jest. No, wiadomo, są problemy, bo ten nakrzyczał, ten coś powiedział, ta zaczęła obgadywać albo no, to są takie problemy, to są problemy dzieci, z którymi my musimy się zmierzyć i musimy im pomóc przez to przejść, tak? Pierwsze lekcje w UDŻ-u, tak, prawda? No to są realne problemy tych dzieci. No, dla nas może to jest zabawne czasami, natomiast staramy się podchodzić do tego z pełną powagą, tak?
Na tym etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym też się kształtuje tożsamość dziecka w takich relacjach w grupie i to też jest chyba taki ważny etap, ważny element dla dzieci, ale też dla rodziców.
Oczywiście ten okres szkolny, pamiętajmy o tym, że to jest taki pierwszy moment odklejania się naszych dzieci od nas, z tej takiej mocnej symbiozy z rodzicami i wówczas no, ważne jest, żebyśmy pozwolili na to, żeby dziecko umiało wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Wówczas jest to najmocniejszy okres tworzenia się nowych związków, relacji interpersonalnych i też szczególnie należy zwrócić uwagę na to, żeby nie być rodzicem takim, który stoi jak kat od do, tylko słucha dziecko, daje pewne przyzwolenia, daje pewne rady, ale też jest konsekwentny wówczas, jeżeli te rzeczy, o które prosiliśmy, zostały wykorzystane nie w tym kierunku, w którym powinny być. I pamiętajmy, jest to najbardziej kuszący okres, w którym niektórzy rodzice pozwalają sobie na to, żeby dzieci stawały się partnerem. Co jest dla mnie porażką wychowawczą już u samego zarania. Partnerem może się stać w życiu dorosłym. Rodzicem zawsze będziemy, ojcem i matką, ale możemy też być partnerem do rozmów, do dyskusji, do pewnych wyzwań życiowych, ale już w życiu dorosłym. I pozwólmy dzieciom naszym przede wszystkim mówić, a my nauczmy się je słuchać. To jest taki najlepszy moment słuchania tego, co ma do powiedzenia dziecko.
Bo przed nami dwa najprzyjemniejsze etapy, czyli czas dojrzewania, dorastania, no i wspomniane już dorosłości. O tym już za chwilkę.